Na falach rozgłośni Białoruś program z pierwszych źródeł. W studiu Jerzy Kuźmicz. Przez kolejne 60 minut zaprezentuję Was Państwo nowości z Białorusi, natomiast moi koledzy przedstawią swoje projekty radiowe. Zostawajcie na falach Radia Białoruś.
W serwisie informacyjno-poznawczym z pierwszych źródeł zaprezentujemy przegląd aktualnych wydarzeń ze sfery polityki, gospodarki, w projekcie Władza Narodu. Porozmawiamy z członkami białoruskiego parlamentu. A więc zapraszam do wysłuchania programu z pierwszych źródeł. Po tym wstępie zapraszam do wysłuchania przeglądu wiadomości politycznych. Aleksander Łukaszenko odwiedził z wizytą Zimbabwe. Podczas negocjacji z prezydentem Zimbabwe Emersonem Mnangagwą również zostały omówione perspektywy rozwoju współpracy z Mozambikiem. Między innymi uwaga została nadana wykorzystaniu istniejącego doświadczenia białorusko-zimbabweńskiego współdziałania we współpracy z Mozambikiem. Szef białoruskiego rządu Roman Kałoczenka w dniach 2-3 lutego odwiedzi z wizytą roboczą Kazachstan, gdzie weźmie udział w posiedzeniu Międzyrządowej Rady Euroazjatyckiej. Przez Radę Republiki Zgromadzenia Narodowego Białorusi siódmej kadencji został uchwalony projekt ustawy o zmianach do kodeksu wyborczego Republiki Białorusi. Zmiany są wprowadzane w celu jego doskonalenia, biorąc pod uwagę odpowiednie akty ustawodawcze, w tym konstytucje określone w Radzie Republiki. Między innymi została poszerzona kategoria obywateli mających prawo udziału w głosowaniu, porządek wybierania delegatów ogólnobiałoruskiego Zgromadzenia Ludowego, zmieniono porządek formowania Centralnej Komisji Wyborczej wyborów do Rady Republiki, niesiono normy o minimalnej frekwencji wyborczej w celu uznania wyborów do Izby Przedstawicieli. Zostały wprowadzone dodatkowe wymogi do kandydatów na stanowisko deputowanych Izby Przedstawicieli, lokalnych rad deputowanych, członków Rady Republiki, delegatów ogólnobiałoruskiego Zgromadzenia Ludowego oraz osób, które chcą wejść do komisji wyborczych. Rozumiemy, jaki będzie mechanizm wybierania wszystkich organów władzy, począwszy od lokalnych rad deputowanych do ogólnobiałoruskiego Zgromadzenia Ludowego, powiedział szef Stałej Komisji Rady Republiki do spraw ustawodawstwa i budowy państwowej Siarkiej Siwiec. Rozumiemy, w jaki sposób będzie przychodził jedyny dzień głosowania, jak będą tworzone okręgi wyborcze. Odpowiedzi na te pytania są zawarte w kodeksie wyborczym. Obecnie jesteśmy na początku nowej historycznej drogi naszej budowy państwowej z odnowionym systemem politycznym, tylko od każdego z nas zależy, o ile będzie miała powodzenia ta droga. Można stwierdzić, że stworzyliśmy poważny fundament prawny do tego, by ta droga miała powodzenie dla dobra białoruskiego społeczeństwa i państwa, dodał Siarkiej Siwiec.
Słuchają Państwo Radia Białoruś.
nas Dios.
Наступний з братів то срогі люти в льодовому зброї цілий закутий. На білому коні пенджі по швечі, а за ним табун сніжних замечі.
Зима на фалях радія Білорусь.
Владза народу.
Вітам всіх слухачів на фалях радія Білорусь. Studiu Jerzy Kuźmin z programem Władza Narodu, którym zaprezentuję władze państwu rozmowę z białoruskimi parlamentarzystami. Parlament to najwyższy organ przedstawicielski, a jednocześnie zasadniczy organ władzy ustawodawczej. Parlament jest jednym z trzech pionów władzy państwowej i w żaden sposób nie jest ważniejszy od dwóch pozostałych. W większości rozwiniętych krajów zachodnich funkcjonują parlamenty dwuizbowe, bikameralizm, Parlamenty jednoizbowe, unikameralizm występują na przykład w Danii, Finlandii, Grecji, Portugalii czy Szwecji. W dwuizbowym parlamencie występuje izba pierwsza, bardziej popularna nazwa to izba niższa oraz izba druga, wyższa. W Wielkiej Brytanii izba gmin, izba lordów, w Stanach Zjednoczonych to izba reprezentantów i senat. Kompetencje obu izb w różnych krajach są odmienne. Na ogół jednak izby drugie mają mniejsze kompetencje. Izby pierwsze pochodzą z wyborów powszechnych i bezpośrednich. Najczęściej ordynacja wyborcza do izby drugiej oznacza się podwyższonym cenzusem wyborczym. Parlamentarzyści pełnią swoje funkcje przez określony czas, zwany kadencją. W zależności od krajów i izby długość ta może się wahać od 2 amerykańska izba reprezentantów do 7 lat w przypadku senatu francuskiego. Liczba członków parlamentu waha się w zależności od wielkości państwa i tradycji od kilkudziesięciu, 25-osobowy Landtag w Liechtensteinie do nawet kilku tysięcy, 2984-osobowe ogólnochińskie zgromadzenie przedstawicieli ludowych w Chińskiej Republice Ludowej. Wielkość parlamentu z reguły jest określona przez konstytucję, choć i tu zdarzają się wyjątki, na przykład amerykański kongres. Izby niższe parlamentów są liczniejsze od izb wyższych. Parlament spełnia 4 funkcje. Ustrojodawczą, zmianę ustroju, ustawodawczą, prawo ustawy, kreacyjną i kontrolną. Na Białorusi parlament składa się z izby przedstawicieli oraz rady ministrów.
Priorytetowym kierunkiem działalności deputowanych jest reformowanie konstytucyjne. O tym powiedział szef Izby Przedstawicieli Zgromadzenia Narodowego Białorusi Władimir Andrejczanka. Priorytetowym kierunkiem naszej pracy jest reformowanie konstytucyjne. Należy przeprowadzić uchwalenie projektów ustaw związanych z prowadzonymi zmianami do Konstytucji Republiki Białorusi. Obecnych 90 ustaw, które zgodnie z planem trzeba uporządkować w odpowiedniości ze zmianami i dopełnieniami do Konstytucji, do 28 już wprowadziliśmy odpowiednie zmiany. Stwierdził przewodniczący Izby Przedstawicieli Zgromadzenia Narodowego Białorusi. Współpraca międzyparlamentarna Białorusi w 2023 roku będzie się wzmacniała i poszerzała. O tym powiedział deputowany Izby Przedstawicieli Zgromadzenia Narodowego Białorusi Alech Hajdukiewicz na posiedzeniu Rady Izby Przedstawicieli. Wydawać by się mogło, ktoś z naszych nieprzyjaciół myśli, że po wprowadzeniu przez nich sankcji nasza współpraca międzyparlamentarna zmniejszyła się. Nie poszerzyła się. Plan naszej działalności, który już został sporządzony na ten rok, o tym dobrze świadczy. Pierwsza część planu to praca w ramach państwa związkowego Wspólnoty Niepodległych Państw Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej. Olbrzymia ilość przedsięwzięć, w tym konkretnych międzyparlamentarnych, skierowanych na rozwój procesów integracyjnych, w tym w dziedzinie gospodarki, polityki, dziedzinie społecznej, stwierdził Alech Hajdukiewicz. Drugim kierunkiem według niego są pozostałe kraje świata. Są to Afryka, Bliski Wschód, kraje regionu Azji Środkowej. Przy tym są to i współpraca międzyparlamentarna i konkretne kierunki współdziałania w dziedzinie gospodarki, polityki, ale najbardziej zadziwiające, może ktoś się zdziwi, chociaż naprawdę nie ma tu nic dziwnego, przecież stosunki z Unią Europejską również są kontynuowane. Europa jest bardzo różna, siły polityczne, które są tam reprezentowane, również bardzo różne. I szereg polityków, parlamentarzystów chcą rozmawiać z białoruskim parlamentem i rozwijają stosunki obecnie. Jacy w tym kierunku mamy bardzo dużo przedsięwzięć, oznaczył deputowany Izby Przedstawicieli. Dlatego współpraca międzyparlamentarna będzie rosła i w tym roku, dodał Alech Hajdukiewicz.
Władza narodu.
Przypomnę, słuchacie Państwo programu Władza Narodu z Jerzym Kuźmiczem w studiu rozgłośni Białoruś, w którym proponuję Władze Państwu rozmowy z białoruskimi parlamentarzystami. Stosunki Białorusi i Kirgistanu mają podstaw mocny fundament przyjaźni, porozumienia i wzajemnego wsparcia. O tym powiedział przewodniczący Izby Przedstawicieli Zgromadzenia Narodowego Białorusi Władimir Andrejczenko podczas spotkania z ambasadorem Kirgistanu na Białorusi Ermekiem Ibrahimowem.
W tekущем году мы отмечаем 30-летие со дня установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Кыргызстаном.
W bieżącym roku obchodzimy 30-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych między Białorusią a Kirgistanem. Chciałbym powiedzieć, że białorusko-kirgijskie stosunki mają podstaw, mocny fundament przyjaźni, porozumienia, wsparcia. Zawsze odczuwaliśmy wsparcie parlamentarzystów Kirgistanu w organizacjach międzynarodowych. Uważam, że mamy dość owocną współpracę w ramach Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, Wspólnoty Niepodległych Państw, Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Mamy dobrą bazę normatywno-prawną. Podpisaliśmy 45 dokumentów międzypaństwowych, międzyrządowych i międzyresortowych. Również w ciągu ostatnich 2-3 lat jest obserwowany poważny wzrost wymiany handlowej między Białorusią a Kirgistanem. W 2021 roku wynosiła około 100 milionów dolarów, w 2022 roku wzrosła prawie o 1,5 razy, o ile wiem. Jest to bardzo poważne. To dobre osiągnięcie, lecz tym niemniej potencjał mamy zupełnie inny, wskaźniki powinny być znacznie wyższe. Więc musimy zaktywizować działalność w tych kierunkach, przede wszystkim chodzi mi o dziedzinę handlowo-gospodarczą, ponieważ jest to podstawa stabilności w Kirgistanie i na Białorusi. Należy bardziej aktywnie współpracować w dziedzinie edukacji, kultury między regionami. O tym rozmawialiśmy podczas spotkania z przewodniczącym parlamentu Kirgistanu, panem Szokejowem. Omawialiśmy wszystkie kwestie naszej współpracy, więc mieliśmy podobną pozycję, że należy poszerzać i wzmacniać współdziałanie prawie we wszystkich kierunkach. Przede wszystkim chodziło o współpracę międzyparlamentarną. Mamy o czym porozmawiać, omówić kwestie ustawodawstwa konstytucyjnego. Przecież pan wie, że na Białorusi obecnie trwa praca nad ustawą o ogólnobiałoruskim zgromadzeniu ludowym. W Kirgistanie również podczas referendum zostało wprowadzone instytucja doradczego zgromadzenia ludowego. Wiem, że już przeszło posiedzenie, została podjęta decyzja o przygotowaniu odpowiedniej ustawy, więc mamy wiele pytań do omówienia. Sądzę, że wizyta przewodniczącego parlamentu Kirgistanu na Białorusi będzie ważnym wydarzeniem i pokaże dążenie do poszerzenia naszej współpracy.
Wizyt przewodniczącego waszego parlamentu w Republiku Białoruś to będzie takie znakowe событие i, конечно же, вот этот визит покажет стремление к расширению нашего сотрудничества.
Deputowani podczas posiedzenia 9. sesji Izby Przedstawicieli Zgromadzenia Narodowego Białorusi 7. kadencji uchwalili projekt ustawy o ratyfikacji i porozumienia między rządem Republiki Białorusi a rządem Republiki Tadżykistan o systemie sprzyjania wzajemnemu handlowi. Projekt został przekazany do Izby Przedstawicieli przez Radę Ministrów Białorusi. Porozumienie w tej sprawie między Białorusią a Tadżykistanem zostało podpisane w Duszanbe 11 października 2022 roku. Dokument określa podstawowe zasady przekazywania informacji o przepływie towarów i środków transportowych zgodnie z warunkami technicznymi, wymiany informacji między organami celnymi obu krajów, ustawodawstwem Białorusi i Tadżykistanu, normami, standardami, poleceniami Organizacji Narodów Zjednoczonych, Światowej Organizacji Handlu, biorąc pod uwagę doświadczenie międzynarodowe w sprawie wymiany informacją. Jak poinformowała członkini Stałej Komisji do Spraw Polityki Agrarnej Izby Przedstawicieli Zgromadzenia Narodowego Białorusi Na Polakowa, odpowiedzialnym organem za realizację porozumienia na Białorusi jest Państwowy Komitet Celny i w Tadżykistanie Służba Celna przy Rządzie Republiki Tadżykistan. Uchwalenie projektu ustawy pozwoli podnieść efektywność kontroli celnej, będzie sprzyjało zwiększeniu liczby wymiany handlowej między krajami, podkreślono w Izbie Przedstawicieli. Bezpośrednio analogów takiej instytucji jak Ogólnobiałoruskie Zgromadzenie Ludowe w praktyce międzynarodowej nie ma. O tym powiedziała szefowa Stałej Komisji Izby Przedstawicieli Zgromadzenia Narodowego Białorusi do spraw ustawodawstwa Światłana Lubiecka. Według niej Ogólnobiałoruskie Zgromadzenie Ludowe będzie posiadało strategicznie ważne w nieprostej sytuacji pełnomocnictwo kluczowe. Najbardziej omawianą jeszcze podczas reformy konstytucyjnej jest kwestia jego kształtowania. Projekt ustawy przewiduje, uwzględniając zasady działalności Ogólnobiałoruskiego Zgromadzenia Ludowego, tworzyć Ogólnobiałoruskie Zgromadzenie Ludowe na zasadach parytetu. W rezultacie w jego skład wejdzie 1190 delegatów, maksymalnie 1200 osób. O tym powiedziała szefowa stałej komisji Izby Przedstawicieli do spraw ustawodawstwa Światłana Lubiecka.
W ramach realizacji zmian, które były wniesione w Konstytucję Republiki Białoruś po wynikach republikańskiego referendum.
W ramach realizacji zmian, które zostały wprowadzone do Konstytucji Białorusi zgodnie z wynikami przeprowadzonego referendum krajowego, Ogólnobiałoruskiemu Zgromadzeniu Ludowemu nadano status konstytucyjny. Został sporządzony projekt ustawy o Ogólnobiałoruskim Zgromadzeniu Ludowym. Przy jego sporządzeniu do rozpatrzenia podczas drugiego czytania podstawowe konceptualne zasady zostały zachowane i rozwinięte, by w przyszłości określić kierunki działalności Ogólnobiałoruskiego Zgromadzenia Ludowego, zorganizowanie jego kształtowania w 2024 roku zgodnie z wynikami jedynego dnia głosowania. Wszystkie zauwagi, propozycje, które otrzymywaliśmy już w ramach przygotowania do drugiego czytania, zostały dokładnie zbadane i szczegółowo omówione. W wyniku dalszych rozmów otrzymały normy dotyczące udokładnienia porządku działalności Ogólnobiałoruskiego Zgromadzenia Ludowego, poszczególnych jego pełnomocnictw. Oprócz tego jest logiczne, że delegaci Ogólnobiałoruskiego Zgromadzenia Ludowego posiadający tak wysoki status, mający pełnomocnictwa podejmować strategiczne decyzje, mające następstwo dla całego państwa, powinni przestrzegać wymogów ustawodawstwa antykorupcyjnego. Takie propozycje zostały dodatkowo wpisane do projektu ustawy. Również w celu kompleksowego regulowania funkcjonowania Ogólnobiałoruskiego Zgromadzenia Ludowego zostały dopełnione normy porządku inicjatyw, w tym ustawodawczych, rozpatrywania poszczególnych kwestii. Interesująca propozycja dotyczyła prawa Ogólnobiałoruskiego Zgromadzenia Ludowego na wyznaczenie nie tylko dni świątecznych, ale i dat pamiątkowych.
Jawiło się zamieczenie касающее się предоставления Всебелорусскому народному собранию права также устанавливать не только праздничные дни, но и памятные даты.
Na tym, szanowni państwo, dzisiejszy projekt Władza Narodu prezentacji Jerzego Kuźmicza dobiegł końca. Zaprezentowałem władze państwa rozmowy z białoruskimi parlamentarzystami. Dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania naszych kolejnych audycji.
Jesteście Państwo na falach Radia Białoruś. Codziennie przez 24 godziny na dobę opowiadamy o życiu naszego kraju. Zapraszamy słuchać nas za pomocą satelity na falach FM i w internecie w 9 językach: białoruskim, polskim, rosyjskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, chińskim i arabskim. Rozgłośnia Białoruś to programy informacyjne, analityczne, poznawcze, rozrywkowe dla osób myślących i dociekliwych. Jest to wspaniała okazja dla Państwa dowiedzieć się o wszystkim, co się dzieje na Białorusi. Zawsze aktualne informacje naszym hasłem. Bądźcie z nami, bądźcie z Białorusią. Szczegóły na stronie www.radiobelarus.by.
Przyroda Białorusi jest nadzwyczaj bogata i różnorodna. Do dnia dzisiejszego zachowały się tu krajobrazy, które czarują i kuszą swoim pięknem. Dodatkowo charakteryzuje się ona kontrastowymi stanami pogody. Zima przynosi srogie mrozy i śnieżyce, a następnie niespodziewanie zmienia się w mglistą odwilż. Po soczystej wiośnie nadchodzi pełne zieleni, upalne lato, które niepostrzeżenie przeobraża się w pełną barw, melancholijną jesień. Po rozległych równinach, bagnach i łąkach Polesia naciągają wzgórza po jeziorze, usiane potężnymi głazami, które niegdyś pozostawił lodowiec. Lasy to prawdziwy skarb Białorusi. Zarówno te obszerne i mniejsze, jak też stare i młodsze zajmują trzecią część terytorium Białorusi. Sosnowe lasy, dębowe, nawet słonecznym dniem ponure jodłowce, malownicze brzozy, lipy, posażne graby, lasy olchowe. Można tu spotkać różne gatunki. Pod koronami drzew znajdują przytułek liczne zwierzęta i ptaki. Łosie, jelenie, sarny, dziki, wilki, lisy są rozpowszechnionymi mieszkańcami białoruskich lasów. Letnią porą lasy zdobione są dywanami różnorodnych kwiatów, klejnotami grzybów i jagód. na jasnych polanach ogrzanych letnim ciepłem rosną licznicie zioła. Dzisiaj, jak i przed wiekami, zbierane są one przez mieszkańców wiosek. Zgodnie z obyczajem, zioła są suszone na zaciemnionych dachach domów i dopiero zimową porą waży się cudowne napoje o niepowtarzalnym smaku i aromacie. Wśród głębi lasów i obszernych łąk roztaczają się krystaliczne jeziora, których na Białorusi można doliczyć się ponad 10 tysięcy. Naroć i Oświeja, Świtaś i Sair, wywieńczone przez poetów, mienią się barwami białoruskiej północy, nazywanej pojezierzem. Jeziora, niczym poranna rosa, rozproszone są pośród stromych wzgórz i pagórków. Od jednej granicy po drugą, aż po sam horyzont, płyną wody 30 tysięcy rzek i źródełek, których długość wynosi około 100 tysięcy kilometrów. Niepowtarzalność białoruskich rzek polega na tym, że połowa z nich wpływa do Bałtyku, zaś druga do Morza Czarnego. Największe to Dniepr, Prypeć, Niemen i zachodnia Dźwina. Większość rzek jest ściśle związana z historią. W dziejach europejskiego narodu odegrały one ogromną rolę. Zimą pokryte są grubą warstwą lodu, natomiast wzbudzone przez wiosnę są prawdziwym żywiołem. Zrywają się i zatapiają przyległe łąki, lasy i bagna, dostarczając wodę i pokarm spragnionej życia ziemi. Wspomnieć należy również o białoruskich bagnach, które wpisane są do Księgi Rekordów Guinnessa. Te unikatowe trzęsawiska zajmują czwartą część kraju. Ze względu na różnorodność form życia w Europie nie ma trzcin porównywalnie bogatych. Niezmierzone obszary bagien zapewniają schronienia tysiącom gatunków ptaków, zwierzętom, owadom i roślinom. Białoruś jest punktem tranzytowym dla dużych przylotnych ptaków, żurawi, gęsi, kaczek i wielu innych, które wędrują między północem a południem. W celu zachowania unikatowych gatunków i krajobrazu białoruskiej przyrody powstały parki narodowe i rezerwaty: Puszcza Białowieska, Berezyński i Prypeckie rezerwaty, Brosławskie, Naraczańskie parki narodowe. Rezerwaty udostępnione są dla zwiedzających przez cały rok. Możliwość zobaczenia rzadkich i spotykanych tylko na Białorusi przedstawicieli flory i fauny dostarcza wielkiej przyjemności i rozkoszy. Większa połowa obszaru Białorusi to naturalne pejzaże. Spotkać tu można wiele dziwiczych zakątków, na których nie stanęła ludzka stopa.
Да.
Słuchają Państwo Radia Białoruś.
Rozwój każdego państwa w wielkim stopniu zależy od rozwoju gospodarki. Samą te ostatnich wiadomości o gospodarki białoruskiej.
Współpraca w dziedzinie przemysłu w Zimbabwe posiada olbrzymi potencjał. O tym powiedział minister przemysłu Białorusi Aleksander Achosznik. Poinformowano służby prasowej resortu przemysłowego zgodnie z wynikami negocjacji z minister przemysłu i handlu Zimbabwe Sekain Zenzą. Jestem przekonany, że dzięki wspólnym wysiłkom potrafimy realizować wielką liczbę wygodnych do obu stron projektów, podkreślił Aleksander Achosznik. W swoją kolej minister przemysłu i handlu Zimbabwe Sekain Zenza potwierdziła zainteresowanie w kontynuacji udziału Białorusi w programie modernizacji i mechanizacji rolnictwa oraz oznaczyła wysoką jakość białoruskiej techniki. Między innymi podczas wizyty do Zimbabwe zostały zawarte kontrakty na dostawy białoruskich traktorów i kombajnów, maszyn i sprzętu dla przemysłu leśnego. Ministerstwo Rolnictwa i Żywności Białorusi omówiono kwestię aktywizacji dwustronnej współpracy z Węgrami. O tym poinformowano służbę prasowej resortu zgodnie z wynikami posiedzenia wspólnej białorusko-węgierskiej grupy roboczej do spraw współpracy w dziedzinie rolnictwa. Podczas przedsięwzięcia przez strony zostały omówione kwestie aktywizacji współpracy, w tym priorytety polityce rolnej obu krajów, doświadczenie wdrożenia innowacji w rolnictwie i rozwój organiczny uprawy ziemi. Również uwaga została nadana rozwojowi sektora agrarnego i kwestiom bezpieczeństwa żywnościowego. Także na spotkaniu rozpatrzono wymianę doświadczeniem, w tym współdziałanie w dziedzinie hodowli drobiu, nasion, selekcji w ramach współpracy z węgierskimi spółkami Bobolna Tetra, Agrofit, Woodstock. Delegacja Brazylii odwiedziła z wizytą mińską fabrykę silników. O tym poinformowano na białoruskim przedsiębiorstwie. Podczas wizyty przeszły negocjacje, gdzie umówiono kwestię dostaw białoruskich traktorów z silnikami mińskiej fabryki silników na rynek Brazylii. Między innymi goście zapoznali się z mocami wytwórczymi przedsiębiorstwa, montowaniem silników, najnowszym sprzętem wytwarzanymi silnikami i generatorami. Na spotkaniu byli obecni również przedstawiciele mińskiej fabryki traktorów i agencji do spraw działalności zewnątrzgospodarczej. Mińska fabryka silników wytwarza ponad 100 modyfikacji silników dla techniki rolniczej, drogowej, budowlanej, samochodów, ciężarówek, autobusów, generatorów oraz inne agregaty. W ogóle wyroby są dostarczane do ponad 50 krajów Europy, Azji, Afryki i Ameryki.
Miasteczko Hulszany razem z zamkiem drewnianym jest znane od XIII wieku. Rozmieściło się na wzgórzu nad rzeką Korabel i przynależało najpierw do książąt hulszańskich. Później władali nim przedstawiciele znanego rodu białoruskiego Sapiehowie. Hulszany znane są przede wszystkim dzięki swemu zamkowi, wzniesionemu w pierwszej połowie XVII wieku i ładującemu najbardziej znaczące zmiany w architekturze ojczystej. Грубі мури оброньчі, характеристичні для будівництва замкового 16-го століття, уступили для елевації мішканьових, натомість в баштах улюкувалося поміщення господарче. Дуже чи композиція замка Хольшанського припомінив вчесні замки холендерські. Тлумачуще то уживленими нашими контактами з Європою Західню. В віку 17-му замок Хольшанський почав приходити з рук до рук, поки колійний господар не почав висадзати щани замка в повітря, цього зас спродавач на будови корчам. В тій хвилі замок чека на реставрацію.
Wesołych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku wszystkim słuchaczom Radia Białoruś. Życzymy zdrowia i szczęścia.
Mirski Zamek jest jedną z wizytówek Białorusi. Sylwetkę tej budowli można zobaczyć na białoruskich widokówkach, kalendarzach, pamiątkach. Wysokie baszty ze strzelnicami, ściany o grubości 2 metrów. Mirski zamek nawet teraz zadziwia swoją potęgą, lakonicznością i harmonią z otaczającą przyrodą. Wzniesiony w XVI wieku, ten unikatowy zabytek przeżył liczne wojny, został świadkiem różnych epok i połączył w sobie różne style architektoniczne. Mirski zamek przeczołowicie zachowuje dla następnych pokoleń ślady przeszłości, zresztą jak i cała Białoruś. Zgodnie z legendami, zamek w miasteczku Mir istniał od niepamiętnych czasów, a zbudowany został przez tajemniczych mocarzy. Im dłużej tu przebywasz, tym bardziej chcesz uwierzyć licznym miejscowym podaniom, czerpać natchnienie ze starożytności. Nic dziwnego, że Mirski zamek uwielbiają osoby twórcze. Niewypadkowo pod jego murami corocznie odbywają się turnieje rycerskie i festiwale muzyczne. W 2000 roku Mirski Zamek został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Właśnie tu duch historii jest wyczuwalny na każdym kroku. Zapraszamy na Białoruś.
Witam wszystkich słuchaczy. W studiu rozgłośni Białoruś Jerzy Kuźmicz z programem Zapraszamy na Białoruś. Dzisiaj zapoznamy się z białoruskimi zamkami. Chyba rozpoczniemy naszą podróż od Kamieńca Litewskiego, co na Brzeszczyźnie. Zachował się tutaj najstarszy zabytek na Polesiu, Biała Wieża. Jest to wieża obronna wzniesiona w latach 1276-1288 przez budowniczego Aleksego na polecenie księcia Połonińskiego Włodzimierza. Według podania od tej właśnie wieży przyjęła nazwę Puszcza Białowieska podlegającej jurysdykcji namiestników książęcych rezydujących w Kamieńcu. Jest to budowla z cegły na planie koła o średnicy 13,5 metrów, grubości ścian 2,5 metrów i wysokości 30 metrów. Wieńczy ją masywny krenelarz, ściany są przebite wąskimi strzelnicami. Zachowało się w części żebrowane sklepienie. Wnętrze podzielone było drewnianymi pomostami na 5 kondygnacji. Ten najstarszy na Polesiu zabytek obecnie mieści Muzeum Krajoznawcze. Wieża jest jedynym zachowanym elementem średniowiecznego grodu obronnego o drewniano-ziemnych fortyfikacjach. Zniszczony w czasie wojen moskiewskich w latach 1654-1667 został później odbudowany i stał jeszcze w 1771 roku, a szczątki przetrwały do początku XIX wieku. W czasie prac restauracyjnych w 1903 roku wokół wieży usypano wał umocniony kamieniami. Kolejnym punktem naszej dzisiejszej podróży jest Krewo. W XIX-wiecznej publikacji czytamy. Sławne to jest wiekopomnymi wypadkami w dziejach litewskich uświęcone miejsce. Posępne położenie go między rozłogiem 2 łańcuchów nagich pagórków. Okolice bezleśne, kamieniami gęsto usiane zdają się uprzedzać przybysza, że jest to scena krwawego dramatu, który się tu przed kilku wiekami rozegrał. W tutejszym zamku zakończył bowiem życie uwięziony przez Jagiełłę bohater walk z krzyżakami książę Kiejstut. Niektórzy historycy oskarżają o jego śmierć Jagiełłę, inni sądzą, że Kiejstut popełnił samobójstwo. W dniu 14 sierpnia 1385 roku w Krewie przedstawiciele Litwy i Polski zawarli słynną Unię Krewską, na mocy której Wielki Książę Jagieł otrzymał tron Polski i rękę królowej Jadwigi, przez co oba państwa połączyła Unia Personalna. Parafia Krewska została erygowana w 1387 roku. W 1433 zamek zdobył zbuntowany książę Świdrygiełło. W latach 1503-1506 był kilkakrotnie atakowany przez Tatarów. W 1519 roku został zniszczony przez wojska moskiewskie. W 1564 roku król Zygmunt August osadził tu zbiegłego z Moskwy kniazia Andrzeja Kurbskiego. Później Krewo było siedzibą starostwa niegrodowego należącego do królewskich dóbr stołowych. W 1771 roku trzymał je podkomorzy Słonimski Śliziń, a w 1775 nadano je Józefowi Skarbkowi Warzyńskiemu podkomorzemu Oszmiańskiemu. Zachowały się w Krewie ruiny zamku książąt litewskich. Był to typowy zamek niziny wniesiony w XIII wieku z czerwonej cegły. Miał dwie bramy od południa i wschodu, do których prowadziły mosty zwodzone. W końcu XVIII wieku nie miał już militarnego znaczenia, mury stopniowo niszczały i były rozbierane. Kolejne zniszczenie przyniosła I wojna światowa, kiedy przez 3 lata przebiegała w pobliżu linia frontu. Ruiny zamku poddano konserwacji w 1929 roku. Istniał wtedy projekt odbudowy zamku. Zachowały się mury obwodowe, w dolnej części kamienne, w górnej ceglane, wysokości od kilku do kilkunastu metrów i grubości do 3 metrów. Oraz 2 czworoboczne baszty, wyższe zwana wieżą Kiejstuta i na wpół zasypane podziemia. A teraz jesteśmy w Lidzie. Lida to miasto nad rzeką Lidą, stara osada litewska. W 1323 roku wielki książę Giedymin wniósł tu zamek. Po śmierci Giedymina Lida była głównym grodem księstwa lidzkiego, którym władał najpierw Olgierd, później jego syn Jagiełło, na koniec Witold. Już w 1366 roku przybyli tu z Polski franciszkanie. Na stałe osiedli jednak dopiero w 1397 roku staraniem Andrzeja I biskupa Wileńskiego. W 1387 roku książę Trocki Połocki z Kirgiełło złożył w Lidzie hołd Jagielle. W 1392 roku krzyżacy wraz z poróżnionym z Jagiełłą Witoldem oblegli zamek, który poddał się bez walki. Po objęciu rządów na Litwie przez Witolda w zamku znalazł schronienie wygnany z ordy Han Tochtamysz. W 1422 roku do Lidy zjechali się król Jagiełło ze świeżo poślubioną Sonką Konszańską oraz nuncjusz papieski Antonio Zeno, badający sprawę sporu polsko-krzyżackiego. W 1434 roku miasto spalił zbuntowany Świdrygiełło. W 1506 roku król Aleksander zwołał tu pospolite ruszenie przeciw Tatarom. Za pierwszą Rzeczypospolitą Lida była siedzibą starostwa ogrodowego. W czasie wojny północnej Szwedzi spalili zamek, który już się nie poniósł z ruiny, choć nadal odbywały się w nim sądy i przechowywano akta grodzkie. Ten gotycki zamek w Lidzie został zniesiony w latach 30. XIV wieku z kamienia i nietynkowanej cegły. Mury były restaurowane w latach 1919-1939 oraz w latach 90. XX wieku. W niezłym stanie dotrwały do naszych czasów. Mają kształt czworoboku, wysokość do 15 metrów i grubość 2 metry. W narożach 2 czworoboczne wieże. Słuchają Państwo programu Zapraszamy na Białoruś, prezentacji Jerzego Kuźmicza. Dzisiaj podróżujemy po białoruskich zamkach. Kolejnym punktem naszej podróży jest Nowogródek. Pierwotnie była to starosłowiańska osada na pograniczu Litwy i ziem Jadźwingów. Pełniejsze wiadomości pochodzą z połowy XIII wieku, kiedy po spustoszeniu tych ziem przez Mongołów opanował je litewski książę Erdziwił. Brat Erdziwiła Mędok ulokował tu swą stolicę. Po odparciu najazdu księcia Daniela Halickiego wyjednał papieża Innocentego IV tytuł króla Litwy, przyjął chrzest i koronował się w 1252 roku. Gdy Mędok został zamordowany w 1263 roku, władzę w Nowogródku objął jego syn Wojciech. W 1274 roku Gród bezskutecznie wlegali Tatarzy, a w 1314 Krzyżacy komtura Henryka von Plotze. W 1393 roku Nowogródek został spustoszony przez Krzyżaków. Wielki książę Witold odbudował zamek i miasto, zasiedlając się m.in. Tatarami. Fundował też kościół Farny. W 1422 roku król Jagiełło poślubił w Nowogródku czwartą żonę Sonkę Holszańską. W 1444 roku Wielki Książę Kazimierz nadał Nowogródkowi prawa magdeburskie. W 1448 roku odbył się tu Sejm Litewski. W latach 1503-1506 miasto najeżdżali Tatarzy krymscy. W połowie XVI wieku istniał w Nowogródku zbór kaluiński. Od 1581 roku zbierał się w Nowogródku co dwa lata na przemian z Mińskiem ustawiony przez Stefana Batorego Trybunał Wielkiego Księstwa Litewskiego. Przyczyniło się to do rozwoju miejscowości. W 1539 roku Nowogródek stał się stolicą województwa. Tu odbywały się sejmiki, sądy ziemskie i popisy rycerstwa, wieży zamkowej przechowywano wojewódzkie archiwum. W 1662 roku Nowogródek został zniszczony przez moskiewskie wojska księcia Trubeckiego. W 1751 wielki pożar zniszczył miasto. Do naszych czasów przetrwały w Nowogródku ruiny zamku książąt litewskich na Górze Zamkowej. Pierwsze ziemno-drewniane budowle obronne wzniesiono tu w XI wieku. Około połowy XIII stanęła pięciokondygnacyjna wieża bramna z kamienia polnego, zniszczona przez Krzyżaków w XIV wieku. Za czasów Witolda zamek odbudowano już jako murowany. Powstała wtedy nowa ceglana wieża bramna i trzy inne wieże. W XVI wieku zamek miał już 7 wież połączonych murami obwodowymi. Na przełomie XVI-XVII wieku wzniesiono część mieszkalną z kaplicą. W 1706 roku zamek został wysadzony w powietrze przez Szwedów. Zachowały się ruiny dwóch wież szczytowej, centralnej i kościelnej oraz ławy ziemne i głęboka fosa. Na dziedzińcu zamku stała niegdyś XIII-wieczna cerkiew prawosławna, w której odbyło się wiele wydarzeń historycznych. W drugiej połowie XVII wieku przebudowano ją w stylu barokowym. W 1850 roku została rozebrana, zachowały się fundamenty osłonione w 1924 roku. A teraz jesteśmy w Lubczu nad Niemnem. Według źródeł z połowy XIII wieku kanonik krakowski Wit założył tu wówczas kościół misję dominikańską, a nawet został mianowany przez papieża Innocentego IV pierwszym biskupem Litwy. Miał jako chrzcić litewskiego księcia Mendoga. Prawdziwość tych faktów jest wciąż kwestią sporną. Zamek w Lubczu wznieśli Radziwiłłowie. W końcu XVI wieku rozbudowano go w następnym stuleciu. Miał kształt czworobłogu czterema wieżami otoczonego głęboką fosą. W 1655 roku został zdobyty przez kozaków Iwana Złotarenki. W XVIII wieku tracił znaczenie militarne na początku. XIX wieku był już ruiną. Pod koniec stulecia mury częściowo rozebrano, wykorzystując materiał do budowy pałacu książąt Hohenhölle. Zachowała się masywna gotycko-renesansowa wieża bramna i przyległy do niej fragment skrzydła mieszkalnego zamku, a także druga czworoboczna wieża. Wieża bramna jest trójkondygnacyjna, w części dolnej czworoboczna, w górnej ośmioboczna. Półkoliście sklepioną bramę przyjazdową zdobi boniowanie.
A teraz jesteśmy w Gieranunach, wsi w rejonie wiewskim na Grodzieńszczyźnie, dawnym ośrodku dóbr ziemskich nadanych w 1433 roku przez wielkiego księcia litewskiego Zygmunta Kistutowicza Janowi Gasztołdowi. Gieranony nazywane były miasteczkiem już w roku 1520. Jako oppidum oznaczone zostały na mapie Litwy rytowanej w 1613 roku przez Tomasza Makowskiego. Status miasta królewskiego otrzymały od Władysława IV, co potwierdził Stanisław August Poniatowski przywilejem z 25 maja 1792 roku, którym nadał Gieranonom herb i zezwolił na budowę ratusza, kramów i cegielni. W 1529 roku wojewoda wileński kanclerz litewski Olbracht Gasztołd, piszący się hrabią na murowanych Gieranonach, wzniósł tutaj zamek i ufundował kościół. Dziedzicem Olbrachta był jego syn Stanisław Gasztołd, wojewoda troski, ostatni z rodu, zmarły bezpotomnie w 1542 roku. Do królowa po Stanisławie Barbara Radziwiłłówna zachowała dożywocie na Gieranonach, jednak same dobra powróciły do domeny wielkoksiążęcej. Po śmierci ostatniego z Gasztołdów miasteczko straciło na znaczeniu, którego już nigdy nie odzyskało. Po śmierci Stanisława Gasztołda dobra przeszły w 1542 roku na króla Zygmunta I. W czasie bezkrólewia w 1575 roku odbywały się w Gieranonach zjazdy szlachty litewskiej obradujące nad wyborem nowego króla. W XVII wieku były w rękach Paców. Michał Pac, hetman i wojewoda wieleński, przeznaczył je w 1670 roku na uposażenie artylerii litewskiej. W 1730 roku pijarzy z Wilna założyli w Gieranonach szkołę, którą jednak zamknięto w kilka lat później na skutek protestu jezuickiej Akademii Wileńskiej. Miała ona prawo wyłączności. W końcu XIX wieku majątek był własnością Korwin Mieleckich. Kościół katolicki w Gieranonach pod wyznaniem świętego Mikołaja Fundacji Olbrachta Gasztołda, odbudowany po pożarze w 1779 roku w stylu barokowym kosztem Jana Probacza, po II wojnie światowej był nieprzerwanie czynny. W 1859 roku po prezbiterium dobudowano kaplicę i zakrystię, a w 1883 od frontu kruchtę. W fasadzie świątyni wąski parawanowy szczyt. Elewacje są skromnie dekorowane pilastrami i profilowanymi gzymsami. Bogate wyposażenie wnętrza, m.in. rokokowe organy, klasycystyczne ołtarze z kolumnami i polichromowanymi rzeźbami. Przed kościołem stoi dzwonica z 1891 roku. Pozostałości zamku Gasztołdów z pierwszej połowy XVI wieku. Zamek został zbudowany w Gieranonach przez Olbrachta Gasztołda. Przez kilka lat przed poślubieniem króla Zygmunta Augusta mieszkała w nim Barbara Radziwiłłówna, wdowa po Stanisławie Gasztołdzie. Później zamek należał do Sapiechów i Kiszków. Nie odegrał nigdy znaczącej roli militarnej, już w końcu XVII wieku był ruiną. W XIX wieku rozebrano mury na materiał budowlany. Zamek miał kształt czworoboku z czterema narożnymi wieżami i obszernym dziedzińcem. Otaczał go potężny wał z bastionami poprzedzony fosą. Do dziś zachowały się resztki fundamentów oraz umocnienie ziemne zarośnięte krzewami.
Ostatnim punktem naszej podróży jest miasteczko Mir na Grodzieńszczyźnie. Zamek Mir jest jednym z największych i najlepiej zachowanych na Białorusi. Od 1994 roku pozostaje pod opieką UNESCO. Został wzniesiony w latach 1506-1510 przez marszałka litewskiego Jerzego Ilinicza w stylu gotyckim. Od 1569 roku należał do Radziwiłłów. W końcu XVI wieku przebudowano go w stylu renesansowym, dobudowując część pałacową. Zamek ma plan zbliżony do kwadratu boku około 75 metrów. Posiada cztery pięciokondygnacyjne wieże narożne oraz wieżę bramną. Elewacje wież są rozczłonkowane utynkowanymi na biało blendami ze ścianami z czerwonej cegły. Zamek był kiedyś owiedziony fosą i umocnieniami ziemnymi. Na tym, szanowni państwo, dzisiejszy projekt zapraszamy na Białoruś. Dobie końca przypomnę, że w studiu był Jerzy Kuźmicz i podróżowaliśmy po białoruskich zamkach. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do wysłuchania naszych kolejnych audycji.
Jesteście państwo na falach Radia Białoruś. Codziennie przez 24 godziny opowiadamy o życiu naszego kraju. Zapraszamy słuchać nas za pomocą satelity na falach FM w internecie. W 9 językach: białoruskim, polskim, rosyjskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, chińskim i arabskim. Rozgłośnie Białoruś to programy informacyjne, analityczne, poznawcze, rozrywkowe dla osób myślących i dociekliwych. Jest to wspaniała okazja dla państwa dowiedzieć się o wszystkim, co się dzieje na Białorusi. Zawsze aktualne informacje naszym hasłem. Bądźcie z nami, bądźcie z Białorusią. Szczegóły na stronie www.radiobelarus.by.
Drodzy słuchacze, nasz program z pierwszych źródeł dobiegł końca. Przed mikrofonem był Jerzy Kuźmicz oraz cały zespół redakcji polskojęzycznej Rozgłośni Białoruś. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.